Dobrze jest, siostry i bracia, widzieć was dziś w tym miejscu. Cieszę się, że chcecie tu przychodzić, aby wsłuchiwać się w zwiastowanie Słowa Bożego. I dziś chciałbym was poprowadzić poprzez tekst, który jest w 5 rozdziale Ewangelii Jana. Większość zna ten tekst na pamięć, ale przypomnijmy go sobie i skorzystam z nowszego tłumaczenia, a proszę, jeśli macie Biblię przy sobie czy Nowe Testamenty, śledźcie ten tekst w tym tłumaczeniu, jakim większość dysponuje. Od 1 wiersza do 9. Potem obchodzono żydowskie święto i Jezus udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie przy bramie owczej jest sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda. Otacza ją 5 kolumnat. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. W stosownym bowiem czasie anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po tym, jak woda się poruszy, pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Był też wśród nich pewien człowiek, złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał: czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który by mnie tu po poruszeniu wody wrzucił do sadzawki, a zanim ja sam dojdę, inny wchodzi przede mną. Wówczas Jezus polecił: wstań, zwiń zaraz swe posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał, i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Mamy w sobie taką potrzebę szukania zmian, oczekiwania na zmiany. Oczekujemy, że zmiany nastąpią w pracy, gospodarce, polityce, kościele. Teraz mamy taki czas, kiedy politycy obiecują gruszki na wierzbie, obiecują złote góry, a potem jak już będą siedzieć na tym stołku przyspawani, powiedzą: no ale nie mogę się ruszyć, nic nie mogę. I myślę, że tak to wygląda od lat. I tak też czasami bywa z nami. W Kościele też czekamy na zmiany i mówimy: musi się coś zmienić. Chcę mocno położyć nacisk na to słowo musi. Często my jako ludzie wierzący chcemy powiedzieć musi, a to nie jest poprawnie. Wcale nie musi. Ale świat nie zmienił się w tej potrzebie poszukiwania zmian i my również nie. Kobiety i mężczyźni oczekują zmian. Ludzkość poszukuje eliksiru młodości. Ale by temu jakoś tak zaradzić, to szukamy zmian w innych miejscach. Kobiety przez kosmetyki, makijaż, operacje plastyczne, no żeby jakoś tam tę fizjonomię poprawić. A mężczyźni? A no kluby fitness, swą męskość podkreślić, kulturystykę uprawiają, no tacy macho mają być. Ludzie przychodzą do kościoła i zazwyczaj też są nastawieni na to, by było to fascynujące spotkanie. I oczekują w nim oczywiście zmian. A przynajmniej, jeśli nie zmian, to zachowania status quo. No właśnie. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na to status quo. Słowo Boże powiada: a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, mająca 5 krużganków, w nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych. Są ludzie, którzy idą do kościoła, czekają na jakąś emocję, bo to im poprawia samopoczucie. Są pewni, że są w obecności Boga. Jeśli emocji nie ma, no to nie było to dobre nabożeństwo, nic się nie działo. Słyszeliście to? Ja po każdym nabożeństwie prawie, że słyszę. A ci ludzie albo mają ze słuchem problem, albo ze wzrokiem. Jak mówią, że się nic nie dzieje. czekają na jakiś emocjonalny ruch. Niektórzy czekają na to, co się innym zdarzyło i mają nadzieję, że i im się też przytrafi, że i oni to otrzymają. Zdarzy się może im. Pytanie brzmi zatem, a na co my dziś czekamy? Na co czekasz dzisiaj? I chcę od razu powiedzieć, czekanie nie rozwiązuje problemu. Jeśli tylko czekasz, to problem i tak nie będzie rozwiązany. Wróćmy do tekstu. Oto niezwykła wizyta. Po pierwsze, Sadzawka nie była żadnym turystycznym miejscem, które się odwiedza. To dzisiaj ona jest turystycznym miejscem. Ale wtedy nie. Kiedy jesteś na urlopie, czy idziesz odwiedzać śmietnisko? Czy raczej zabytki, jakieś ciekawe miejsca? Czy idziesz do szpitala onkologicznego na zwiedzanie, oglądanie jakichś atrakcji? A to miejsce było podobne do szpitala, więc nie było to miejsce atrakcyjne turystycznie. Po drugie, kiedy Jezus znalazł się w tej okolicy, wcale nie odwiedzał miejsc znaczących. Nie odwiedzał pałaców, nie szukał jakichś zacnych miejsc, gdzie spotkał się z zacnymi ludźmi, ale wręcz odwrotnie. Szedł do miejsc, które dziś byśmy określili, że są szpitalami. On tam zachodził, spotykał ludzi, którzy byli w potrzebie. Po trzecie, on wiedział, jak długo ten człowiek był chory, jak długo oczekiwał na uzdrowienie, jak długo cierpiał, co świadczy o jego boskości. Bóg wie, jak długo cierpisz. Dziś pojawił się taki pogląd, że niektórzy twierdzą, że Jezus nie wiedział wiele, że był człowiekiem, kiedy był na ziemi, że zrzekł się swej boskości na czas pobytu na ziemi i on nie wiedział. To jeden z przykładów. A jednak wiedział. Nikt mu nie przyszedł, nie powiedział, że ten człowiek 38 lat jest chory. On wiedział, bo on ciągle był Bogiem i człowiekiem. On wiedział. I nie myślmy, że jak mamy problem jakiś, to Bóg nie wie, co się z nami dzieje i czasami w takiej swojej desperacji, potrzebie mówimy, no Bóg chyba o mnie zapomniał. Nie. Raczej zadajmy sobie pytanie, w którym miejscu myśmy o nim zapomnieli. Bóg wie, jak długo cierpisz. Bezradny, bez nadziei. Ten człowiek przyciąga uwagę Chrystusa. Jeśli czujesz się tak, jak tamten człowiek, może nie tak, że tyle lat jesteś chory, a może i znalazłbym takie osoby, które tak długo są chore. To do takich bezradnych, ludzi, którzy mają problemy, przyszedł Jezus, to oni Jego uwagę przyciągają. On nie odwiedzał królów i do nich się nie pchał. Ustalmy zatem, gdzie jesteśmy. 5 krużganków, a w nich leżało mnóstwo. Kogo spotykamy w takich miejscach i w takim miejscu, jak to dzisiejsze, w którym jesteśmy, ta społeczność. Może rodzinę, której dochód nie wystarcza, by zaspokoić podstawowe potrzeby. Może niewiastę lub mężczyznę, u których stwierdzono raka. Może małżeństwo, które nie może sobie poradzić ze swoim życiem i myślą o rozwodzie. Może kobietę, która próbuje ukryć siniaki po pobiciu przez pijanego albo agresywnego męża. Może nastolatka, który napiętnowany czuje się przez swoich rodziców albo ojca, który ciągle mu mówi, a jesteś nie do rajda, a nie umiesz, a zostaw, a nie ruszaj, a nie dotykaj. Nie umiesz. A patrz, inni mają szóstki, a ty nie masz. I czuje się przygnębiony. Nie tylko dorośli przeżywają frustrację. Dzieci też. I mamy z tym zjawiskiem coraz częściej do czynienia. Dzieci popełniają samobójstwo, gdy są zignorowane, podeptane, pohańbione. Co takim sytuacjom, o których wspominam, chcemy zaoferować? Bardzo wielu jest ludzi, którzy chcą takim osobom zaoferować takie podniecenie emocjonalne. Ale myślę, że oni czekają na bardzo konkretne, realne rozwiązania. Nie tylko wiesz, ufaj Panu, będzie dobrze wszystko, Pan Bóg cię uzdrowi, Pan Bóg rozwiąże twój problem. Ale człowiek czeka na coś bardzo konkretnego. Co chcesz zaoferować? Jak taki człowiek ma się czuć? Spurgeon powrócił do swego domu z kościoła i powiedział do swojej mamy: wiesz, przeżyłem zbawienie i dołączam się do kościoła baptystów. Karol, zawsze modliłam się, byś został chrześcijaninem, a nie baptystą. Na co Karol? Widzisz, Bóg dał tobie więcej niż prosiłaś. Oczekuj więcej niż... Oczekuj na więcej niż myślisz. Nie mów, że Bóg o tobie zapomniał. Nie myśl, że Bóg nie widzi ciebie. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Połowa przeciętnego życia. Ale kiedy Biblia powiada pewien człowiek, to chcę wam zaproponować. Wstawcie tam swoje imię i pomyślcie, czy to wy nie jesteście takim pewnym człowiekiem. Przecież każdy z nas ma jakieś problemy, a może masz nawet bardzo poważne. Kiedy mówi pewien człowiek, to pokazuje nam, że on myśli o nas, że mamy wartość, że jesteśmy cenni dla niego. Ten pewien człowiek miał ciągle przecież nadzieję. Dowiadujemy się, że jemu się nigdy nie udawało, a jednak nie zrezygnował. Ciągle tam był. Oczekiwał, że coś się zdarzy. A ilu z was by tak zrobiło? No, nie zdążyłem. A tam będę leżał tutaj. Idę. Zaczołgam się albo wezmę ekipę, niech mnie tam zabiorą gdzieś indziej. Trudno, tak będę żyć. On może nawet nie spał dobrze tam, bo przecież nie wiedział, kiedy to poruszenie nastąpi, a więc był prawdopodobnie fizycznie i psychicznie wymęczony, no bo musiał czuwać, bo jak przegapię, koniec, a może mi się jednak uda. Nasze życie jest pewną mozaiką różnych zdarzeń. Wiecie przecież wszyscy, że jeśli przekroi się drzewo, to ma słoje i szerokość między tymi słojami pokazuje pewną historię. Jakie były lata, gdy to drzewo wzrastało, suche, mokre, czy jakieś choroby dotknęły to drzewo? Tak może wyglądać twoje i moje życie. Historia naszego życia. Są blizny dawnego bólu, rany, które nigdy właściwie nie były uzdrowione. Coś ktoś powiedział, coś ktoś zrobił, coś zaniedbał zrobić. I to wszystko kształtuje nas. Ale jesteś. Pod tą korą jest cała historia naszego życia. Przychodzisz i oczekujesz. Jest nadzieja zmian dla naszego życia. Nie wszyscy otrzymują oczywiście rozwiązania natychmiast. Może nigdy. I zauważmy bardzo ważną rzecz, którą chcę podkreślić w tym miejscu. Jezus nie zwrócił się do całego tego tłumu. Jest napisane, mnóstwo ludzi tam było. Nie uzdrowił całej grupy. Nie stanął na podium i krzyknął, uwaga, teraz będę uzdrawiał. Wszyscy, nie czekajcie na żadne poruszenie wody. Zwrócił się do jednego, z nim rozmawia, a nie z tłumem. To ważna uwaga. Jezus ma osobiste pytanie do każdego z nas. Tam przy tej sadzawce nie urządził masowego spektaklu, tylko Jezus i człowiek. Może mało kto zorientował się, co się zdarzyło. I mam prawo tak myśleć, bo potem ten człowiek jest spotkany przez Jezusa, on mówi, że on... A kto to Jezus, jak go przepytywano? On nawet wiele nie wiedział, co się tam zdarzyło. I mało kto wiedział, co się zdarzyło. Ci najbliżej tam niego prawdopodobnie. Chcę mocno powiedzieć. Pobrzękiwanie chrześcijańską szabelką już wiele rozczarowań zafundowało ludziom. Pan będzie wszystkich uzdrawiał, wszyscy mają być zdrowi, nikt nie może być chory, człowiek wierzący nie może być chory. To jest chrześcijański bełkot. To nie jest tak, że wszyscy naraz są uzdrowieni. Nie ma Ewangelii, że wszyscy mamy wejść do Królestwa Bożego zdrowi. Dajcie mi jeden werset z Nowego Testamentu, który mówi, że zanim pójdziesz do Królestwa Bożego, zanim odejdziesz z tej ziemi, masz być absolutnie zdrowy. Może ktoś zdrowy odejdzie na starość. Ale nigdzie nie jest napisane tak. Wręcz przeciwnie. Jezus powiada, jeśli pójdziesz za mną, to doświadczysz wielu różnych rzeczy. Bólu również. Choroby również. Kiedy to się skończy? W wieczności. Księga Objawienia powiada. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, czy chcesz być zdrowy. Generalnie wiemy, że choroba, jej źródło jest w fakcie upadku w grzech. Z tego powodu wkroczyło cierpienie na ziemię jako konsekwencja. Położenie znane, przyczyny zmienne, ale arbitralne głoszenie, że choroba jest od diabła, a wierzący mają być zdrowi, są zdrowi, jeszcze raz powiadam, jest chrześcijańskim bełkotem. Nigdzie w Biblii tak nie jest napisane. Skąd zatem choroba? Jest kilka jej przyczyn. W Bożym przyzwoleniu. Hiob, Paweł. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Przykłady można mnożyć. Ezechiasz został dotknięty trądem. Oczywiście sprawcą też jest szatan. To jest druga z przyczyn. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją, rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej, położył na nią ręce, a zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. I potem powiedział, czyż nie należało tej kobiety, którą związał diabeł, uwolnić. To jest kolejna z przyczyn choroby. Ale jest miejsce w tejże samej Ewangelii, które powiada: a usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Czy myślicie, że to diabeł daje chorobę, by Syn był uwielbiony? No to chyba musiałby nawrócić się diabeł. Choroba jest karą. Zaledwie ustąpił obłok z namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. A gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była trędowata. I rzekł Aaron do Mojżesza: ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Choroba może być karą. Gehazi tego doświadczył. Niechaj trąd Naamana przygnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. Kiedy Dawid dopuścił się grzechu, to dziecko, które się urodziło, jest powiedziane, potem Natan przyszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, i ono zachorowało z powodu grzechu. Była to kara. Oczywiście człowiek sam może sobie sprawić chorobę. I wiele chorób sami sobie fundujemy. A jeśli by to nie było prawdą, to jakim cudem diabeł się boi tabletki? Wiele chorób wystarczy podać leki i ustępują. To diabeł się boi penicyliny, antybiotyku? Nie dajcie się wkręcać w takie nauczanie. To ciągle stare diabelstwo podawane w nowym opakowaniu. Zapytał go, czy chcesz być zdrowy. Dlaczego zmiany nie następują? To wydaje się bardzo dziwne pytanie. Pytać inwalidę od 48 lat chorego, czy chcesz być zdrowym, to chyba coś niepoważnego. Ale Jezus nigdy nie zadał głupiego pytania. Nigdy. Ono miało jakiś sens. To było pytanie zasadne. Są ludzie, którzy przyzwyczaili się do swojej choroby, do swojej sytuacji, bo nie tylko chcę to odnieść do choroby, do różnych sytuacji życiowych. I im z tym tak dobrze. Ludzie żyją w swoim grzechu i jest im dobrze. Nie chcą zmian. Oni mają w tym przyjemność. I kaznodzieje, którzy wygrażają paluchem i mówią, że grzech, uważajcie, to wcale nie jest prawdą, że taki grzech jest zły. Grzech jest przyjemny. W wielu sytuacjach jest przyjemny. Konsekwencje są nieprzyjemne. Ale samo popełnianie grzechu wielu ludziom sprawia wielką przyjemność. Dlaczego to pytanie? Ten człowiek był żebrakiem. Żył z litości innych. Jakby został uzdrowiony, to co? Musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie, wziąć się do pracy. Trzeba będzie zarobić na życie. A co jest łatwiej? Wyciągnąć kapelusz czy popracować? No łatwiej było żebrać. Myślicie, że mówię o czymś niezwykłym? W moim pastorstwie miałem raz tylko taką sytuację, ale bardzo dziwną. Osoba, którą zapytałem, chcesz, byśmy się pomodlili o uzdrowienie? Nie, bracie, to tak dobrze. A ja wiedziałem, dlaczego jemu tak jest dobrze, temu komuś. Miał z tego korzyści. Ta choroba była dla niego źródłem korzyści. W Indiach jest wiele osób dotkniętych dziwnymi chorobami. Jedną z dziwacznych chorób, których my tu chyba nie spotykamy, to są ludzie drzewa. Takie wypustki wyrastają, że po prostu no, wyglądają jak drzewo. Błony takie, no strasznie to wygląda. Amerykańscy lekarze przyjechali, powiedzieli, że mają na to rozwiązanie i chcieli operować kilka osób. I te osoby nie zgodziły się na operację. Dlaczego? Bo oni występują na targach jak kuglarze i na tym cała rodzina zarabia. Jak ich zoperują i wyleczą, no to zarobek się skończy, a z nich wszyscy żyli. Pytanie, czy chcesz być zdrowy, było zasadne, bo on mógł równie dobrze powiedzieć, całkiem nieźle tutaj funkcjonuje, no jednak tyle lat i jakoś żył, nie umarł z głodu. Widzę to w życiu Kościoła. Ludzie pełni szacunku dla Boga, Kościoła, słuchają Ewangelii, ale bardzo często nie podejmują decyzji, bo coś się musi zmienić wtedy w ich życiu. Muszą się określić, kim są. Muszą swoją tożsamość przedstawić. Może coś stracą. Dlaczego żyjesz w nieformalnym związku? No bo mnie może zostawić ktoś. Bo mogę coś stracić. Bo ta druga osoba daje mi utrzymania, a ona nie chce takiego związku. Musisz narodzić się na nowo, Boże Słowo powiada. Mojżesz z przywileju bycia na dworze Faraona nawet zrezygnował, bo nie chciał takich przywilejów. Czy naprawdę chcemy się zmienić w każdej dziedzinie życia? Chcesz być uzdrowiony? Wierzę na pewno tak, bo trudno jest spotkać człowieka, który nie chce. No powiadam, poza takimi przypadkami mnie się raz taki przytrafił. Pytanie wydaje się śmieszne, ale czasami to jest być albo nie być. Nie tylko zdrowy, zbawiony. Chcesz być na nowo narodzonym człowiekiem, czy chcesz tak w sposób świadomy zdążać do miejsca, gdzie Boga nie będzie, gdzie nie będziesz mieć społeczności z Bogiem. Diabeł będzie tam szefem. Kolejny problem. Odpowiedział mu chory, panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. To jest typowa odpowiedź. Jak łatwo jest szukać wybawcy, niż samemu podjąć jakieś decyzje. Możemy za swoją sytuację winić innego. I wiecie, są ludzie, i wśród wierzących też. Cały świat jest winien za to, że im tak jest, a nie inaczej. Gotowi winić ludzi za niezdolność, że nie mogą się dostać do wody. Winą innych za swoją mierność, bo się im nie chce uczyć, nie chcą zdobywać wiedzy, nie chcą tak dbać o swoje intelektualne wykształcenie. Bo oni są agresywni. Inni są winni za brak postępu. Inni za to, że w pracy nam się tak źle wiedzie. Inni są winni, że nie zachęcali nas do modlitwy. Nie mam, bo mało zarabiam. Nie mam pieniędzy. Każdy winien, tylko nie ja. Wiecie, Piłat też powiedział, ja jestem niewiniątko. Umył ręce, powiedział, ja jestem bez grzechu. To nie ja. Kogo winisz dzisiaj? A, już słyszę tę odpowiedź, zaraz ją przytoczę. Naszą kulturę przenika freudowska psychologia z pomysłem, że za każde niewłaściwe działanie w nas możesz winę zrzucić na to, co się stało w twoim dzieciństwie, na grzechy przeszłości, na dziedzictwo, na przekleństwo dziedziczne. To jest niebiblijna praktyka. Walka ze zranieniami dziedzicznymi. Jestem nadal chory, ale to nie jest mój błąd. Chciałem dostać się do wody, ale inni mi ukradli to moje uzdrowienie. Nie jestem odpowiedzialny za moje okoliczności. To jest mentalność ofiary. Jestem ofiarą, ale to nie jest mój błąd. Bo jeśli nie będę ofiarą, to muszę być odpowiedzialny za moje życie. Wtedy muszę coś zrobić. Na jedno z pytań, jeśli będziecie u psychologa albo psychoanalityka, zwykle jest takie zadawane pytanie. Co chcesz zrobić? I jakie dają odpowiedź ci, którzy przychodzą? Potrzebuję, by ktoś coś zrobił dla mnie. Z moim pracodawcą, z moją żoną, z moim mężem, moim nauczycielem w szkole, moim pastorem, z Bogiem. Nie mogę ekscytować się w kościele, ponieważ zostałem zraniony. Powiedz tylko komuś coś, już obrażony. Nie mogę wyjść z problemów finansowych, ponieważ niewystarczająco zarabiam. Zrób coś z moim pracodawcą. Nie mogę się pozbyć tego zwyczaju, ponieważ odziedziczyłem to po moich rodzicach. Nie mogę być entuzjastyczny, ponieważ kaznodzieja jest nudny, a pastor gasi ducha. Nie mogę współczuć innym, bo wszyscy przeciwko mnie. Jak myślisz, czy nie jesteś w opozycji wobec Ewangelii? Apostoł Paweł powiada, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, a ty ciągle mówisz, że wszyscy są dookoła winni, tylko nie ty. Zauważcie, że ten człowiek wcale nie odpowiedział na pytanie Jezusowi. On zaoferował Jezusowi kulawe usprawiedliwienie. Nie mam człowieka. I w zborze to ciągle możecie słyszeć. Nie mam, nikt nie odwiedził mnie, nikt się mną nie interesuje. Mogło 1000 ludzi odwiedzić, ale pastor nie był. Nikt mnie nie odwiedził. No przecież to jest jakieś chore. Jak będzie 2000 ludzi, to 5 lat będzie za mało, żeby chociaż raz wszystkich odwiedzić i to codziennie by trzeba było to robić. On mówi, popatrz, jak jestem nieszczęśliwy. On widzi siebie jako ofiarę, kozła ofiarnego. I jestem zły, drodzy, na tych, którzy produkują kozły ofiarne swoimi kazaniami. To nie jest prawdą, to nie Biblia, to są ludzkie pomysły. Krzyk ofiary brzmi, to nie mój błąd, a zdrowi się nie usprawiedliwiają. Kiedy spóźni się ktoś do pracy, to co wymyśla? Tramwaj się spóźnił, korek był, jeszcze coś. Tylko nie powie, że on za późno wstał, bo mógł przewidzieć to wszystko i przyjechać do pracy wcześniej. Wszyscy winni, ale nie on. Ktoś, kto jest w porządku, powie, tak, zawaliłem, zaspałem, spóźniłem się, bo były takie i takie przyczyny. Ja temu jestem winien. Pewien król odwiedzał więzienie w Anglii. Każdy więzień twierdził, że jest niewinny. Za wyjątkiem jednego człowieka, który przyznał się do winy. Król powiedział do wartownika, wypuść tego winnego człowieka z więzienia, zanim zdeprawuje tych wszystkich niewinnych. Bardzo często tak się zachowujemy. Jesteśmy gotowi winić wszystkich za brak postępu w naszym osobistym życiu. Kogo winisz dzisiaj? Ale Jezus zignorował tę nędzną wymówkę. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. Odpowiedź Jezusa jest zadziwiająca. On nie modli się o chorego, nie dyskutuje, nie woła ludzi, żeby pomogli mu wejść do wody, nie rozmawiał w językach, nie dał jakichś zasad dla codziennego życia, nie dał mu pieniędzy, żeby mógł z tego jakoś się wygrzebać. Powiada mu, weź matę i chodź. Nie zawołał Jezus ludzi, by mu pomogli. No wrzućcie go do tej wody. Ja tak zrobiłem, że teraz jest poruszona, wrzućcie go do tej wody. Utopiłby się pewnie. Jezus nie dyskutuje przy tym basenie. On po prostu kazał człowiekowi wykonać jakiś ruch. I nie został uzdrowiony przez wodę. Oczywiście ten człowiek miał wybór. On mógł posłuchać i zignorować. Słuchać i mieć nadzieję. Albo być posłusznym. Jezus często wymagał odpowiedzi, zanim ludzi uzdrowił. Gdy trędowaci go zatrzymali w pewnej wiosce, to powiedział im, idźcie i ukażcie się kapłanom. Wcale nie byli jeszcze uzdrowieni. Powiedział, idź i ukaż się. Człowiekowi z uschłą ręką powiedział, wyciągnij rękę i został uzdrowiony. Człowiek musiał też zrobić jakiś wysiłek. Jezus położył glinę na oczach człowieka i powiedział mu, idź i obmyj się. A jeszcze nie był uzdrowiony, ale gdy się obmył, okazało się, że jest uzdrowiony. Weź tę matę. To nie była próba wiary tego człowieka, ponieważ chory nawet nie wie, że ma do czynienia z Jezusem. To była próba jego determinacji, czy on chce być zdrowym, czy nie. Może przyszedł czas na kogoś, by podniósł swoją matę i ruszył w drogę za Chrystusem, za Bogiem. Dlaczego mu kazał zabrać tę matę? Bo może on mógł tak myśleć sobie, wstanę, a jutro i tak tu wrócę. Co będę ją zabierał? Zawsze to miejsce mam zarezerwowane tutaj, blisko krawędzi basenu. Ale Jezus mu powiedział, nie masz odwrotu. Albo będziesz zdrowy, albo będziesz dalej chory. Wrócę jutro. A to był czas, by ruszyć do przodu. Wszystko zdarzyło się cicho i prywatnie. Może tylko ci, którzy właśnie blisko byli, zorientowali się. Wiecie, tak zwani wielcy uzdrowiciele lubią flesze kamer, rozgłos dziennikarzy. Najpierw rozejrzą się, czy wszystko jest, czy są kamery, czy jest telewizja, czy jest dobre grono do aplauzu. Potem machną chorągiewką swojego uzdrowienia. No i stało się. Są szczęśliwi. I co usłyszycie? Ja to zrobiłem. Dzięcioł dziobał w ogromnym drzewie. Nagle błyskawica uderzyła w drzewo i rozłupała je na pół. Dzięcioł odleciał i za chwilę wrócił z całą gromadą dzięciołów i powiada, zobaczcie, co zrobiłem. Wiecie, wielu jest takich, którzy jeżdżą po świecie i chwalą się, co zrobili. A jakoś nikt o nich nie słyszał, nikt nie widział efektów. W jakimś wąskim gronie powiadają nasze dzisiaj tu w Polsce, przepraszam, jestem brutalny, ale mam dosyć takiej chrześcijańskiej dentologii. Czytam zaproszenia, namaszczony, dotknięty, działający w świecie. Szukam tego w świecie, nazwisko nieznane. Nic o chłopie nie wiadomo. Dentologia chrześcijańska. To znaczy, że chwalą Jego, ale nie Boga, nie Jezusa. On może coś robi, dużo wiatru, może nawet kasę. Ten człowiek usłyszał, idź i więcej nie grzesz. Czy on był chory z powodu grzechu? Nie. Ale Jezus powiedział mu, choroba może wrócić, jeśli będziesz trwał w grzechu. Nie grzesz więcej. Nie prowokuj. Nie zachowuj się tak. Twoja sytuacja, to na co narzekasz. Więcej nie trwaj w grzechu. I to nie dlatego, że jesteś chory, tylko że w ogóle twoje samopoczucie, twoja sytuacja są niedobre i na nie narzekasz. To oznacza pokutuj. I to drugi problem, który dziś jest ignorowany przez kaznodziei, którzy lubią dużo wiatru robić, którzy produkują kozły ofiarne. Pokuta to temat tabu. Bo kiedy rzeczy idą dobrze, to jesteśmy skłonni przypisywać sobie pewne rzeczy. Bierzemy wtedy kredyt takiego zaufania dla siebie. Ciężko pracowałem, zainwestowałem dobrze, troszczę się o moje ciało, odżywiam się racjonalnie, ćwiczę i mam. Ale to nie jest reklama banku. Oszczędzam, to mam. Taka jest reklama. To nie jest bank. Wszyscy żyjemy dzięki łasce Boga. I Bóg rzeczy przypadkowo nie czyni. On wszystko czyni celowo. Jeśli temu człowiekowi powiedział, wstań, to zrobił to celowo. Chciał mu powiedzieć, o ciebie też się troszczę. Mógł powiedzieć, panie, ale czemu ci 8 lat? Bo ja dopiero 30 lat jestem tu na tej ziemi. A tamci nie mieli oferty dla ciebie. Ale kocham ciebie. Ale nawet gdybyś wszedł do Królestwa Bożego chromym, tam ci oferuję wszystko wspaniałe i doskonałe. I to nam Biblia jako ludziom wierzącym oferuje. A nie życie bez stresu, bez problemów. Hulaj dusza, piekła nie ma. Otóż piekło jest. I lepiej pomyśl o tym. Zbawienie nie jest procesem. Ono jest cudem. Czy jesteś gotowy, by dzisiaj opuścić miejsce swojego duchowego narzekania na cokolwiek? Zmiany albo status quo? Oczywiście będziesz zbawiony, ale jak? Czy nie warto żyć życiem pełnią życia duchowego, radością, nawet gdy mi coś dolega? Trudne rzeczy, kiedy przychodzą, też są dobre, by wychwalić Boga, by Go uwielbić. I chyba o to w życiu chrześcijańskim chodzi. By być Bogu wdzięcznym. Cokolwiek nas spotyka, to wiem, że jestem w ręku Boga. Po drodze mogę otrzymać uzdrowienie. Ale powiadam, nie wszyscy są uzdrawiani od razu. Niestety, jedna z piosenek ma przekłamanie miała. Czego chcą wierzący, to otrzymują. Otóż nie. Czego chcemy, to nie jest tak, że ponieważ ja chcę, to otrzymam. Nie, nie, nie. To Bóg decyduje o tym, co otrzymasz. Tej Ewangelii, tego słowa będę się trzymał. I chcę być temu słowu wierny. Ponieważ Biblia mówi bardzo wyraźnie, co, jak i dlaczego. I nie myślcie, że jest nudna, nieatrakcyjna i że czytając Ewangelię można się znudzić. No wiecie, niektórzy mówią, że jak masz problem ze spaniem, weź Biblię, szybko zaśniesz. Zacznij ją czytać. Ale naprawdę jest ekscytująca. Ja jestem podekscytowany tym, co Bóg w naszym życiu robi. I zmiany będą następowały, jeśli przestaniemy marudzić, narzekać, będziemy znać Boże Słowo. Dlaczego ludzie dają się wkręcać w takie niepewne rzeczy, które oferują oblatywacze galaktyki? Ponieważ nie znają Bożego Słowa. 100%. Bo jak znasz Boże Słowo, wiesz, co odpowiedzieć. Wiesz, co tam jest napisane. Dlatego Jezus, gdy diabeł do niego przyszedł, powiedział, jest napisane. Diabeł kombinował, no wiesz, a jak się rzucisz, a ja ci zaoferuję, a Jezus powiada, jest napisane. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon. Wynochasz stąd. I nie miał nic do zrobienia. Ufajcie, ufajmy. Zmiany będą towarzyszyć naszemu życiu. Bo one są cudem w naszym życiu. Potrzebujesz uzdrowienia? Módl się. Niekoniecznie musi ktoś na ciebie ręce włożyć, ale czyń to z wiarą. Oczywiście jesteśmy do pomocy. Jesteśmy tu, by jedni o drugich się modlić. By nie było status quo. I chcę wam od razu powiedzieć. Nie jestem uzdrowicielem. Nie jestem człowiekiem, który wymachuje marynarką. Ale chcę wiernie trzymać się Bożemu Słowu. I wierzę, że jest wielu ludzi, którzy mogliby tu powstać i powiedzieć, kiedyśmy się o nich modlili, zostali uzdrowieni. On słyszy, gdy się modlimy. Gdy wzywamy Jego imienia, to na jedno słowo, na imię Jezusa już reaguje. Zmiany czy status quo? Wybór przed każdym z nas, przed wierzącymi również. Dajmy Bogu chwałę, że On temu człowiekowi pokazał, że on musi być gotowy na zmiany. Jeśli będziesz gotowy na zmiany, nie będziesz chodzić po zborze i narzekać, a tu się nic nie dzieje, a oni nic nie robią. Przepatrz się, co tu się dzieje, a będziesz zdumiony. Amen.